chciałbym dzisiaj właśnie mówić na temat nabożeństwa w Kościele Jezusa Chrystusa. Część pierwsza. Jak powinno wyglądać spotkanie w Kościele Jezusa Chrystusa? Chciałbym w tych rozważaniach naprawdę pozostać przy tym, co mówi nam Pismo. Będę przedstawiał to, jak ja to rozumiem, co widzę w Piśmie na temat nabożeństwa, jak powinno wyglądać. Czym w ogóle jest nabożeństwo? Co to jest nabożeństwo?
Właśnie,
jak buddyści się spotkają na przykład i nie wiem, jak odprawiają modlitwę, to jest nabożeństwo. Jak muzułmanie się spotkają, modlą się do Allaha, czy to jest nabożeństwo. Jak rzymscy katolicy się spotkają i odprawiają mszę, czy to jest nabożeństwo. Tak się to czasami nazywa. Ale nas interesuje, co nasz Pan i jako też projektant nabożeństwa, co on o tym myśli i co widzimy w Piśmie wśród pierwszych uczniów. Także chodzi ogólnie o wskazówki na temat lokalnych spotkań dzieci Bożych. Mamy lokalne spotkanie dzisiaj tutaj. Ktoś inny ma lokalne spotkanie, gdzieś tam w innym miejscu. Dzieci Boże się spotykają. Jak to powinno wyglądać? To jest tematem. Dzieci Boże i ich lokalne spotkanie, czyli lokalne ciało Chrystusowe i członkowie jedni drugich. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym przeczytać. Rzymian 12:5. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Wszyscy jesteśmy członkami jedni drugich, jesteśmy jednym ciałem. Mówi to apostoł do wierzących, także wszyscy jesteśmy jednym ciałem. Kiedy spojrzymy do 1 Koryntian 12:13, to możemy tam zaobserwować, w jaki sposób człowiek dostaje się do tego ciała. W jaki sposób on zostaje tak jakby no, wmontowany w te ciało. Jak to się dzieje? Jesteśmy członkami jedni drugich, jesteśmy jednym ciałem, a teraz jak dzieje się wejście w to jedno ciało? 1 Koryntian 12:13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Widać, że w jednym duchu, czy też jak mówią inne manuskrypty, bo przez jednego ducha, wszyscy zostaliśmy zanurzeni, czy ochrzczeni w jedno ciało. Oczywiście nie może chodzić tutaj o to, że człowiek, powiedzmy, jest niewierzący, zostaje zanurzony, ochrzczony i on nagle jest w ciele. Oczywiście to, co tutaj jest mowa, musi być powiązane z duchowym przeżyciem odrodzenia, narodzenia, bo to Duch Święty właśnie w to jedno ciało wprowadza. Także to możemy powiedzieć, że kluczowe jest nowe narodzenie, żeby w te jedno ciało wejść, żeby się w nim znaleźć. Także mówimy o tym, mówimy o spotkaniach takiego ciała i zobaczmy wpierw do Mateusza 18:20. I myślę, że to, co tutaj czytamy, musi być kluczowe dla każdego spotkania dzieci Bożych. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, mówi Pan Jezus, tam jestem pośród nich. Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, mówi Pan Jezus. To znaczy, że żadne inne imię ono nie poprowadzi nas do tego nabożeństwa, jakie ono powinno być. Ono musi być w imieniu Pana Jezusa. Można powiedzieć przez to więcej, ono musi być takie, jakie Pan Jezus by zechciał, żeby było. On jest projektantem, on jest królem, on jest dyrektorem nabożeństwa, dyrektorem spotkania i dlatego w Jego imieniu się gromadzimy. I to nie znaczy tylko, że po prostu zgromadzi się jakaś grupa ludzi bliżej niezidentyfikowanych i powie to teraz jest w imieniu Pana Jezusa. Ale w ich sercach musi być Syn Boży. W Jego imieniu znaczy, że te imię musi być w ich sercach. Co z tego wynika? Zgromadzenia muszą być zgodne z tym, co Bóg objawił w swoim słowie na ten temat. Bardzo prosta sprawa. Skoro On jest tym, w którego imieniu się gromadzimy, On ustanawia, jak co powinno wyglądać. Nie człowiek, nie moda, nie kultura, tylko Słowo Boże powinno dawać kierunek. Bo wiemy, no tak, no to jest gdzieś tam oczywiste, wiadomo. Ale jednak te rzeczy rzeczywiście grają wielką rolę. Czasami ludzie mówią, dobrze, Słowo Boże mówi to, ale to nie pasuje do naszej kultury, do naszego czasu. My inaczej to musimy robić. Powinniśmy wpierw kierować się Słowem Bożym. Uczestnicy. Kto uczestniczy w zgromadzeniach lokalnego zboru, w nabożeństwie. Jak to jest przewidziane? Dzieje apostolskie, 2 rozdział, otwórzmy. Dzieje apostolskie 2 i przeczytam 44 i 46, te dwa wersety. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Kto się spotykał? Wszyscy, którzy uwierzyli. Dzieci Boże, ci, którzy są w jednym ciele, ci się spotykają. Oni mają razem społeczność. Ci, którzy uwierzyli, się gromadzili. Kiedy spojrzymy do Efezjan 4 rozdziału, to w wersetach 10 do 12 czytamy o głównym celu zgromadzeń dzieci Bożych. Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. O kim mowa? O Jezusie. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Zobaczcie, jaki jest cel. Jaki jest cel zgromadzeń? Po co Pan Jezus w ogóle ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów nawet, o dziwo, pasterzy, nauczycieli, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Żeby ci święci wtedy dalej mogli działać. Znaczy to, że Kościół jest rzeczywiście dla wierzących ludzi. Kościół jest dla tych, którzy poznali już Pana, a nie dla tych, którzy muszą, jak to się dzisiaj mówi, zostać zewangelizowani, bo oni jeszcze nie słyszeli Ewangelii. Dzieje 9:31, zerknijmy. Co robił Kościół za czasów dziejów apostolskich? Oczywiście głosili Ewangelię, mamy to robić. Ale Kościół sam jako sam, na zgromadzeniach swoich. Dzieje 9:31. Tutaj czytamy, tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagane przez Ducha Świętego, pomnażał się. Zobaczcie, tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej. To było to, co robili bracia i siostry na spotkaniach. Jeśli powiemy sobie, dla kogo są zgromadzenia, to powinniśmy też sobie powiedzieć, dla kogo nie są zgromadzenia. Kto nie jest na nich mile widziany, tak po prostu. 1 Koryntian 5. W pierwszym liście do Koryntian 5 rozdziale czytamy o tym człowieku, który spał ze swoją macochą. To znaczy, że to był człowiek, który trwał w grzechu, który żył w grzechu i najwyraźniej nie miał zamiaru tego grzechu porzucić. Czytamy o nim tak. Pierwsze 5 wersetów najpierw. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Zobaczcie, że nie możemy być bardziej miłosierni niż Pan Bóg. Nie jesteśmy też bardziej pobożni niż apostoł Paweł. On wiedział, co robi. Kiedy spojrzymy na koniec tego rozdziału, to czytamy, o co Pawłowi tutaj chodzi. Moglibyśmy powiedzieć, ach, to był jakiś szczególny grzech. To dlatego, bo to taki okropny grzech, taki wyjątkowy grzech. Ale w ostatnich 3 wersetach od 11 czytamy tak. O czym teraz Paweł pisze w ogóle? Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest czytecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Jeśli to tak przeczytamy, to trzeba sobie gdzieś odpowiedzieć na to, czy człowiek, który mieni się bratem, który uważa się za wierzącego, a żyje w ten sposób, jaki to jest opisane, czy on ma wstęp na zgromadzenia świętych? I odpowiedź według tego fragmentu brzmi po prostu nie. Taka osoba nie ma miejsca na zgromadzeniach świętych, dlatego też spotkaliśmy się już z tym, że zapytałem pewną osobę, dlaczego ty w ogóle chcesz przyjść? Pamiętacie to? Trzeba zapytać tę osobę, po co ona w ogóle chce się zjawić na spotkaniu, bo ona żyje w taki sposób, że my słyszymy coś takiego właśnie o niej. Chyba, że jest gotowa pokutować, odwrócić się od grzechu, porzucić grzech, to witamy z szeroko otwartymi ramionami. Taka jest kolejność rzeczy. W przeciwnym wypadku każdy ma społeczność z każdym, ludzie żyją tak jak chcą, ale i tak każdy może sobie wejść. To mamy często w kościołach publicznych. Po prostu gdzie każdy może wejść, każdy może robić co chce. I nikt go nie ruszy. Ale to jest błąd, to jest błędne. I powoduje zgorszenie u prawdziwych dzieci Bożych. Ale teraz powiemy dobrze, ale jeśli mamy sympatyka, czyli taką osobę, która jest ciekawa, która chce przyjść, to czy my jej nie możemy wpuścić? Czy to jest zabronione, że my ją wpuścimy? Jest, z tego co mi wiadomo, jedna jedyna sytuacja taka opisana w pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale. I wersety 24 i 25 mówią o niewierzącym człowieku, który wchodzi na zgromadzenie Boże. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. I możemy powiedzieć, no ale takie rzeczy, czy one w ogóle się jeszcze dzieją? Że ktoś jest na zgromadzeniu i dzieje się to właśnie, co tu czytamy. Czy to tylko były dzieje apostolskie? Znamy osoby, nawet osobiście, nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, którzy pierwszy raz zjawili się na jakimś nabożeństwie, tam było Słowo Boże zwiastowane i te osoby miały wrażenie, że ten kaznodzieja, on mówi wprost do nich. To jest dokładnie to, co tu jest opisane. Te słowo trafia do niego, skrytości jego wychodzą na jaw. On myśli, skąd on nie wie to wszystko? Jak to może być, że on wie? Przecież on mnie nie zna, ten człowiek. Ale Duch Boży dotyka go. Takie coś się nadal dzieje. Ale tu widzimy człowieka, który jest jakby przygotowany. Tu nie widzimy człowieka, który zjawił się na spotkaniu, nie wiem, bo tam była okazja przejechać się Porsche na przykład. Pamiętam ewangelizację tutaj w okolicy, gdzie było takie było hasło, przyjdź na ewangelizację, a możesz przyjechać się Porsche. To nie o to chodzi. Tu chodzi o ludzi, którzy zjawiają się naprawdę, którzy szukają, którzy mają serca otwarte, którzy są tak jakby przygotowani, którzy są urobieni przez Pana Boga i oni się zjawiają w tym miejscu. Wtedy rzeczywiście możemy się spodziewać, że Pan Bóg coś takiego zrobi. I Słowo Boże powinno takiego człowieka przeszywać. Nie musimy starać się o to, żeby na spotkaniu człowiek niewierzący czuł się komfortowo, żeby nic nie powiedzieć, co może go urazić, co może źle zrozumieć. Ale to, co on musi usłyszeć, to jest Słowo Boże w czystej formie, bez żadnej cenzury, bez żadnych jakichś upiększeń, po prostu czyste Słowo Boże. Tutaj widzimy, że to brzmi bardzo radykalnie. Wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. To nie brzmi, nie mówmy za dużo, może się przestraszy i ucieknie. Także miejsce jako następna sprawa. Gdzie można się w ogóle gromadzić? I rzeczywiście, jak patrzymy nawet na te kwestie kto, to rzeczywiście łatwiej jest nam pomyśleć o tym gdzie. Bo rzeczywiście najpraktyczniej jest w domach lub w mieszkaniach. Najpraktyczniej, jeśli chodzi o społeczność jedni z drugimi, którą powinniśmy mieć. Dzieje 2:46. Dobrze to znamy. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Łamali chleb po domach. I mieli świątynię. W Jerozolimie była jedna, jedyna świątynia. Oni byli na miejscu, tam uczęszczali. Ale poza tym były tylko domy. A kiedy już świątynia została zburzona, pozostały tylko domy i nikt nie wpadł na pomysł. Nikt nie widział konieczności, żeby zbudować tak zwane budynki na cele sakralne. Czyli to, co dzisiaj znamy jako budynki kościelne. Po prostu nie było takiej konieczności i apostołowie najwyraźniej nie widzieli problemu. Rzymian 16:5. Widzimy też, że Kościół w Rzymie się spotykał. Tutaj Paweł prosi Rzymian, żeby pozdrowili także zbór, który jest w domu Pryski i Akwili. Także zbór był po prostu w domu. Oni się tam gromadzili. Czy jest problem w tym, jeśli się gromadzimy w innym miejscu? Niekoniecznie. Ale to ułatwia pewne rzeczy. Otwórzmy Hebrajczyków 3:12. I to, co teraz przeczytamy, po prostu łatwiej jest praktykować w gronie, które nie jest anonimowe. w gronie, które nie jest jakieś, że każdy sobie może wejść, każdy sobie może usiąść, każdy może się dołączyć spontanicznie i nie wiadomo kto nam z ulicy przyszedł. Hebrajczyków 3:12 mówi tak. Baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Jaki jest związek między tym fragmentem a spotkaniem się po domach? Otóż łatwiej jest rozmawiać bezpośrednio, twarzą w twarz ze sobą, prosto, klarownie, w prawdzie, jak ty żyjesz, człowieku, co ty robisz z twoim życiem, jeśli nie spotykamy się w anonimowej masie w jakimś kościele. Tak samo 10:24. Zobaczcie, że Pan Bóg też tego wymaga, żeby nie było tej anonimowości. Hebrajczyków 10:24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Dzisiaj w kościołach jest taka moda, kiedy jest taki, że tak powiem, klasyczny zbór, budynek, tak, ludzie przychodzą. Nie mówię, że w budynku jest problem, to w ludziach jest problem, ale ta forma pomaga ukryć się. Nie musi tak być. Są zbory, gdzie bracia podchodzą, rozmawiają jasno ze sobą, siostry rozmawiają. To może działać inaczej, ale jest to trudniej jednak. Zobaczcie tutaj też. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Najczęściej ludzie mówią, a co ty chcesz od mojego życia? Ja tu w niedzielę się zjawiam, a ty na mnie jakoś... Co ty chcesz w ogóle o mnie wiedzieć? 2 Tesaloniczan 3:14. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. I znów, jeśli jest duża anonimowość, po prostu najczęściej nie wie się, jak żyje drugi człowiek, jak żyje brat, jak żyje siostra, i ten fragment może nawet w takiej sytuacji stracić zastosowanie, bo po prostu nie wiemy. Nie możemy baczyć na drugiego, bo on nawet sobie mówi, ja sobie tego nie życzę. Ale to nie jest społeczność, jaką mamy pod Nowym Przymierzem. I teraz, czy to znaczy, że nie można się spotykać gdzie indziej? Czy to znaczy, że jak mamy budynek i tam się wynajmujemy przykładowo budynek, czy mamy na własność budynek, że tam nie można się zgromadzać? Oczywiście nie. Można się gromadzić w różnych miejscach. Dzieje apostolskie 16:13 mówią o takim bardzo wyjątkowym miejscu na nabożeństwo. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Także zobaczcie, nabożeństwo nad rzeką. Dalej, 16:25, kolejne bardzo wyjątkowe miejsce. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im, czyli byli w więzieniu. I postanowili nagle urządzić sobie spotkanie modlitewne, tak byśmy to nazwali. We dwójkę modlili się, śpiewali, może pocieszali się jakimś słowem jeden drugiego. W każdym bądź razie mieli głęboką społeczność z Bogiem właśnie w tym wyjątkowym miejscu. Czyli możemy stwierdzić, że tak naprawdę wszystkie miejsca nadają się na społeczność z Bogiem. W każdym miejscu możemy mieć spotkanie, w każdym miejscu możemy mieć nabożeństwo. Pytanie tylko, które należy sobie zadać, gdzie lepiej jest mieć to spotkanie? Czy lepiej mieć w więzieniu to spotkanie? Czy nad rzeką, jak pada? Czy po prostu w domu, gdzie mamy taką możliwość? Czy jeszcze w innym miejscu? To na temat miejsca przeczytałem w Piśmie Świętym. Kolejna rzecz to dni i czasy zgromadzeń. W jakie dni? Czy Biblia nam wyznacza jakieś dni? Albo zakazuje nam jakieś dni? Albo zmusza nas do jakichś dni? Pismo Święte nie wyznacza nam dni spotkań. Nie zmusza nas do tego, żebyśmy jakieś konkretne dni mieli na spotkania. Jest takie hasło, nie wiem, czy to wśród naprawdę wierzących ludzi też jest stosowane, Dzień Święty Święć. Jest tak bardzo taki nacisk na niedzielę na przykład. Pytanie, czy to jest rzeczywiście zakotwiczone w Piśmie Świętym. Nie znalazłem nigdzie takiego fragmentu. Jedyny fragment, który znalazłem gdzieś w Dziejach Apostolskich, to jest, że pierwszego dnia tygodnia się zgromadzili na modlitwę, żeby uwielbiać Boga, co jest też w porządku, można się gromadzić w pierwszy dzień tygodnia, czyli dla nich niedziela wtedy, według żydowskiego kalendarza. Natomiast poza tym Biblia na ten temat jakoś dużo nie mówi. Pierwszy list do Koryntian 5:7-8 pokazuje nam wyjątek. Pierwszy list do Koryntian 5:7-8 mówi nam rzeczywiście o tym, że trzeba na kalendarz spojrzeć, jeśli się chce robić to, co tutaj jest napisane. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Tutaj w wersecie 7 mamy Wielkanoc, natomiast w oryginale mamy Paschę, tu chodzi o Paschę. Tłumacze zdecydowali się przetłumaczyć to jako Wielkanoc, bez tak naprawdę podstaw w oryginalnym tekście. I według tego apostoł Paweł mówił w 8 wersecie, tak te święto obchodźcie, a nie jakoś w grzechu, w nieczystości, w kwasie, tylko żeby była czystość w sercu, czystość społeczności, żeby tak tę Paschę obchodzić. I pierwsi poganie razem z Żydami wierzącymi w Jezusa obchodzili Paschę. Także jeśli przykładowo Żyd obchodzi Paschę, no to oczywiście on obchodzi Paschę według żydowskiego kalendarza. Żyd wierzący w Jezusa. Jeśli poganin wierzący w Jezusa też chce obchodzić Paschę, to też musiałby dostosować się do tego kalendarza. Ale poza tym, jeśli Paschy jako poganie nie obchodzimy, to w takim przypadku Pismo nie daje nam żadnych jakichś, nie wiem, dni szczególnych, tygodnia, ale zachęca nas do jak najbardziej gorliwego spotykania się często, mieć społeczność, budować się, głosić, radować się, dziękować Bogu. I dlatego czytamy w Dziejach 2:46 o takiej radości wręcz. Widać, umiejętnie bije z tego fragmentu taka radość, takie pragnienie. Kiedy czyta się ten fragment, Dzieje 2, od 42 do 47, widać naprawdę tą świeżość tego pierwszego kościoła. I tutaj czytamy w 46 wersecie, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselnej prostocie serca. Codziennie. Po prostu mieli takie pragnienie najwyraźniej, żeby codziennie się spotykać. Daremnie też szukamy w piśmie, przynajmniej ja nie znalazłem, rozróżnienia między przykładowo takim czymś jak nabożeństwem niedzielnym i spotkaniem środowym jakimś. Że nabożeństwo niedzielne to tak musi wyglądać, a środowe to musi już wyglądać inaczej, czy czwartkowe, czy jakieś inne. Nie znajdujemy tego w piśmie. Ja przynajmniej nie znajduję. Owszem, widać spotkania modlitewne, że ludzie zebrali się w taki naturalny sposób w jednym miejscu, żeby modlić się. To, co byśmy dzisiaj nazwali spotkaniem modlitewnym. Ale nie widać jakiegoś rozróżnienia. Na przykład, że byli bardziej uroczyście ubrani w taki dzień, a w inny dzień już mniej uroczyście. Nawet bym zaryzykował twierdzenie, że jeśli oni spotykali się codziennie, to najczęściej nie byli ubrani uroczyście. Chociaż nie ma oczywiście zakazu w piśmie, żebyśmy nie ubierali się uroczyście. Ubierajmy się schludnie. Moja żona zawsze dba o to, żebym ja nie przychodził tutaj w łachmanach na spotkania. Także dzięki jej za to, że dba o te rzeczy. To jest dobra rzecz. Ale tylko jeszcze raz podkreślenie, jaką miarę się temu nadaje, jaką wartość. No bo spotykamy, mamy takie sytuacje. Znam taką społeczność, gdzie brat musi walczyć o to wręcz, nie walczy, ale gdzie ma problemy z tego powodu, że on chciałby po prostu głosić słowo bez tego, że musi koniecznie ten krawat, koniecznie tą marynarkę, bo inaczej to właśnie jest traktowane jako jak ty możesz bez krawata, bez marynarki głosić. Ale w porządku, oczywiście. Można z krawatem i z marynarką też głosić. Dzieje 12:12. Dzieje 12:12 mówią o spotkaniu modlitewnym. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Po prostu tak. I otwórzmy jeszcze 20 rozdział 7 werset. Nie znajdziemy w piśmie jakichś wytycznych na temat tego, kiedy zaczynali swoje nabożeństwa, ale znajdujemy wzmiankę, że mogły one bardzo długo trwać. W 20 rozdziale 7 wersecie Dziejów czytamy: a pierwszego dnia po sabacie, czyli właśnie w naszą niedzielę, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. Nie wiem, czy oni po południu się spotkali. Zakładam, że po południu się spotkali. To będzie dość długo. Najwyraźniej musiało to spotkanie trwać. I aż tam jeden zasnął, wiemy o tym. Spadł z okna, ale Pan Bóg wzbudził go z martwych. Także tyle na temat dni, na temat czasów zgromadzenia. Być może gdybyśmy spotykali się w publicznym budynku, gdzie każdy może wejść, to też tym bardziej nie wypadałoby stanąć w łachmanach za kazalnicą, stanąć jakoś w byle jak ubranym. I tutaj ktoś wchodzi z ulicy i myśli, co tu się dzieje, co to o nich jakoś takie, tak nieskrudnie ubrany człowiek tam przemawia, o co chodzi. Nie wiem, może wtedy rzeczywiście człowiek by inaczej kalkulował, inaczej się zastanawiał na ten temat, ale póki co możemy stwierdzić, że Słowo Boże nam nie daje wyraźnych wytycznych, żebyśmy musieli jakoś się tak ubierać. Dobrze. Cele zgromadzeń. Dlaczego się spotykamy? Otwórzmy list do Efezjan, 4 rozdział. I chciałbym przeczytać tym razem od wersetu 11 do 16. I on ustanowił, Pan Jezus ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Dużo treści tak naprawdę. Pójdźmy po kolei. Werset 11 mówi nam o tych służbach. Są służby, jest takie jakieś 5 służb. Te służby mają nas przygotować, mówi werset 12. Celem jest, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Taki jest cel tych służb. Wszyscy mamy usługiwać. Wszyscy mamy służyć innym braciom i siostrom, skoro mamy być przygotowani do usługiwania. Możemy już powiedzieć, dobrze, ale czy wszyscy mamy jakoś być kaznodziejami? Czy wszyscy mamy usługiwać w kościele, w zborze? Jak to ma wyglądać? Na pewno ma być tak, że w jakiś sposób człowiek Boży jest przygotowany, żeby móc pomóc drugiej osobie, móc zbudować ją, przez dobre słowo nawet, przez modlitwę, czy w jakikolwiek inny sposób. Biblia mówi o różnych rodzajach sposobów, różnych sposobach budowania jedni drugich, natomiast dobrym słowem, albo po prostu modlitwą, dziękczyną, można też zbudować brata i siostrę. W każdym razie tu jest mowa o tym, że wszyscy, każdy święty, każde dziecko Boże ma być przygotowane do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. To znaczy, że ono musi być budowane, ono musi się rozwijać. Ono nie osiągnęło jeszcze pełni swojej dojrzałości, także tych służb już nie potrzeba, że już nie potrzeba proroków, pasterzy i tak dalej, ale ci ludzie, też słudzy wszyscy, są potrzebni, żeby ciało było budowane, żeby się rozwijało. A celem jest oczywiście nasz Pan. 13 werset mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Musimy wzrastać ku Niemu. On jest głową. Dalej czytamy o męskiej doskonałości, o wymiarach pełni Chrystusowej. To jest to miejsce, w które wzrastamy, kiedy jedni drugim usługujemy. 15 werset mówi, że pod każdym względem wzrastamy w Niego, który jest głową Chrystusa. To znaczy, że nie wzrastamy pod każdym względem na przykład w człowieka. Nie upodabniamy się do człowieka. Nie chcemy być tacy jak inny brat, inna siostra, tylko chcemy naprawdę Panu się podobać, w Niego wzrastać i być takim, jakim On jest. To jest naszym celem. 16 werset mówi o tym, że wszystkie wzajemne się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, wszystkie one mają swoje przeznaczenie, mają działanie. Każdy członek w dziele Bożym, w tym Kościele Jezusa Chrystusa ma swoje przeznaczenie. Nawet możemy modlić się o to, prosić, Panie, pokaż mi, jakie miejsce w ogóle Ty dla mnie masz w Twoim ciele. Czy ja właściwie usługuję moim braciom i siostrom? Czy to jest w ogóle Tobie miłe, w jaki sposób ja usługuję? Może ja w ogóle co innego powinienem robić? Panie, czy ja powinienem dzielić się słowem? Siostry może powiedzą, dobrze, no siostrom nie wolno nauczać, Słowo Boże mówi, ale mogą w jakiś inny sposób posługiwać. Mogą modlić się. Mogą prorokować, co Boże mówi. Mogą też podzielić się świadectwem. To są wszystko rzeczy, które możemy robić. 1 Koryntian 12, 7-10. Otwórzmy. I tutaj jest mowa o tym, że usługujemy sobie przez dary duchowe. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Czy mamy te dary w ogóle? Musimy się zapytać. Jeśli nie, to czas prosić o te dary. Bo te dary są potrzebne, żeby budować jedni drugich. Zobaczcie, że 7 werset mówi o tym, że duch ku wspólnemu pożytkowi się przejawia. On chce się przejawiać ku wspólnemu pożytkowi, żeby każdy z nas skorzystał. Jeśli ktoś przykładowo mówi językami, to apostoł Paweł mówi, jeśli nie ma wykładu, to niech milczy ta osoba, bo ona nie buduje swoimi językami drugiej osoby. Ona sama siebie buduje, jak mówi, ale nigdy nie jest zbudowany. Ale niech modli się o to, żeby był dar wykładania języków, żeby druga osoba mogła być zbudowana. Zobaczcie, Paweł mówi, no i masz dar i cieszysz się, że masz dar. Ale czy przez twój dar w ogóle ktoś jest zbudowany? Dlatego zobaczcie, jaki nacisk. I pytanie, czy my mamy to? Jeśli nie, zobaczcie, naszą gorliwą modlitwą powinno być, Panie, daj nam dary ducha, bo my chcemy drugich budować, chcemy bracia i siostry budować. Jak mogę usłużyć mojemu bratu i siostrze? Pragnę mieć ten dar. Także dary ducha ku wspólnemu pożytkowi. Dalej 1 Tesaloniczan 5,11. Tu jest napisane, dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Napominanie, przypominanie, nie koniecznie jakieś strofowanie. Jeden brat, który zna język oryginalny, powiedział mi, że to słowo niesie ze sobą zachętę. Niesie ze sobą to, żeby podnieść brata, siostrę, zachęcić go. Niekoniecznie strofować, ale raczej coś, co ma mu pomóc, co ma go podnieść. Napominajmy się nawzajem, zachęcajmy się do życia pobożnego. Hebrajczyków 3,13. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia. Najwyraźniej spotykali się tutaj nadal codziennie. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Co chce zrobić diabeł? Oszukać nas. Żebyśmy przez grzech zostali oszukani, żebyśmy trwali w grzechu, nie porzucili grzechu i żeby serca nasze tak krok po kroku od Pana się oddały, aż całkowicie po prostu już będziemy nie czuli na te słowo, aż one będzie dla nas takie dalekie, że w ogóle nie będziemy biegli do Pana. To jest oszustwo. Diabeł chce to zrobić. Diabeł oszukał tak nawet Dawida swego czasu, pamiętamy. Ale tu czytamy do nas pod nowym przymierzem, że nas może chwycić to oszustwo. Jeśli popadniemy w zatwardziałość grzechu, czyli jeśli nie odrzucimy grzechu, jeśli on wkradnie się do naszych serca, my po prostu będziemy pielęgnować ten grzech. I teraz jak mamy przeciwdziałać temu? Napominajcie jedni drugich, zachęcajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki jest dzisiaj dzień łaski, dopóki dzisiaj jest ten dzień, gdzie możemy biec do Pana. Czy dzisiaj trwasz? Pytanie też nie brzmi, czy ty miesiąc temu miałeś radość w Panu? Czy ty rok temu trwałeś w Chrystusie? Pytanie brzmi, gdzie dzisiaj jesteśmy? Czy ja dzisiaj, kiedy Pan dzisiaj przyjdzie, czy ja jestem gotowy na to spotkanie z Panem? Dlatego czytamy właśnie o tym, że to jest kontynuowane, to napominanie, ono nie przestaje. Dobrze, mówię już jakiś czas, może zakończę taką rundą teraz, już tę pierwszą część.